Witam Państwa, jest wtorek, 28 kwietnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 8 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W niedzielę zmarło 11 osób, wczoraj 27. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 570 osób. Resort poinformował o wykryciu dziś 187 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 12 tysięcy. W niedzielę zdiagnozowano 344 osoby, wczoraj 285. Wyzdrowiało 2655 osób. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan pomocy dla przedsiębiorstw. Plan pomocy małym i średnim przedsiębiorcom ma mieć wartość 75 miliardów złotych. Wsparcie ma mieć formę zaliczek zwrotnych. Z programu będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemami finansowymi spowodowanymi pandemią chińskiego wirusa. Jak podaje Polski Fundusz Rozwoju, po 12 miesiącach do 75% wartości subwencji może zostać umorzone, jeżeli zostaną spełnione określone kryteria. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szczegóły programu zostaną przekazane w środę. Ponad 2 miliony wniosków dotyczących pomocy z tarczy antykryzysowej. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że do wczoraj wpłynęło już ponad 2 miliony 180 tysięcy wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych w tzw. tarczy antykryzysowej. Ponad połowa wniosków dotyczy zwolnienia ze składek ZUS. Ponad 400 tysięcy dotyczy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, a ponad 370 tysięcy świadczeń postojowych. Niestety wiele wniosków jest błędnie wypełnionych. Rzecznik kujawsko-pomorskiego ZUS Krystyna Michałek poinformowała, że połowa wniosków składanych w formie papierowej zawiera błędy. Takie jak brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku czy wpisywanie stawki godzinowej zamiast wynagrodzenia. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poinformował, że wszystkie wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń zawierają błędy. A więcej o pomocy dla przedsiębiorców już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. OBWE krytykuje ustawę o wyborach korespondencyjnych. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara wydało opinię w sprawie projektu ustawy dotyczącej wyborów korespondencyjnych. Według biura projekt ustawy wymaga daleko idących zmian, które dostosują go do zobowiązań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i innych międzynarodowych standardów demokratycznych wyborów. Organizacja zwróciła uwagę, że wprowadzenie tak istotnych zmian tak krótko przed datą wyborów i w momencie, gdy wprowadzono już przygotowania do wyborów, odbiega od zasad stabilności przepisów wyborczych i pewności prawnej. Ponadto projekt ustawy nie został poddany procesowi konsultacji publicznych, który mógłby doprowadzić do konsensusu głównych interesariuszy. W opinii zwrócono również uwagę, że projekt ustawy przenosi odpowiedzialność za krytyczne aspekty procesu wyborczego z Państwowej Komisji Wyborczej na ministerstwo, które nie ma żadnego uprzedniego doświadczenia w organizacji wyborów. Ponadto projekt ustawy przewiduje zmianę w strukturze administracji wyborczej i w metodach powoływania obwodowych komisji wyborczych. Wszystko to może być źródłem dodatkowej niepewności i osłabiać zaufanie społeczne wobec organizacji wyborów. Żaden kraj poza Chinami nie powinien ponosić odpowiedzialności za pandemię, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że USA prowadzą bardzo poważne dochodzenie w sprawie udziału Chin w rozprzestrzenianiu się koronawirusa z miasta Wuhan. Nikt oprócz jednego kraju nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Nikt tu bezpodstawnie nie obwinia nikogo. Patrzymy na grupę ludzi, którzy powinni byli zatrzymać to u źródła. Nie jesteśmy zadowoleni z Chin, nie jesteśmy zadowoleni z tej całej sytuacji, ponieważ uważamy, że można ją było zatrzymać u źródła, mówił amerykański prezydent. Dodał, że Chiny mogły ochronić cały świat. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone zawsze będą pamiętać tych, którzy zostali poświęceni z powodu niekompetencji lub czegoś innego niż niekompetencja. Premier Nowej Zelandii ogłosiła, że jej państwo wygrało walkę z epidemią koronawirusa. Premier Jacinda Ardern podczas konferencji prasowej oświadczyła, że koronawirus został w Nowej Zelandii wyeliminowany. Poinformowała, że w ciągu ostatnich dni stwierdza się dziennie zaledwie po kilka nowych przypadków. Wygraliśmy tę bitwę. Eliminacja oznacza, że jesteśmy bliscy tego, by nie było już przypadków zakażeń koronawirusem. Może być jednak tak, że za jakiś czas znowu pojawi się niewielka liczba przypadków. To nie oznacza jednak, że ponieśliśmy porażkę. Staramy się zarządzać wszystkim tak, by w przyszłości utrzymywać te liczby na niskim poziomie, podkreślała premier Nowej Zelandii. W związku z małą liczbą nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem, nowozelandzki rząd postanowił złagodzić obostrzenia. Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli znów rozpocząć działalność, a punkty gastronomiczne, które do tej pory były zamknięte, będą mogły wydawać dania na wynos. Władze Nowej Zelandii zaznaczają jednak, że nadal trzeba zachować najwyższą ostrożność i za wcześnie jeszcze na powrót do normalnego życia. Dlatego nadal będzie obowiązywała izolacja domowa, a granice państwa nadal będą zamknięte. W Nowej Zelandii stwierdzono 1469 zakażeń koronawirusem, zmarło 19 osób. Zaginęło troje działaczy z Pekinu, którzy archiwizowali cenzurowane przez władze informacje dotyczące koronawirusa. Działacze brali udział w projekcie polegającym na archiwizowaniu artykułów, które były blokowane przez cenzurę lub usuwane z chińskich portali informacyjnych i mediów społecznościowych. Artykuły te zawierały m.in. historię mieszkańców miasta Wuhan, a także wywiady z lekarzami, którzy wskazywali na nieprawidłowe działania władz. Działacze zniknęli 19 kwietnia. Policja pekińska poinformowała rodziny dwojga aktywistów, że zostali oni zatrzymani pod zarzutem wszczynania kłótni i skierowani pod nadzór w wyznaczonym miejscu. To częsty zarzut stawiany osobom działającym w sposób niewygodny dla komunistycznej władzy chińskiej. Osobom, którym stawia się ten zarzut, grozi do 5 lat więzienia. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło 212 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano prawie 57 tysięcy zgonów. We Włoszech zmarło 27 tysięcy osób, w Hiszpanii prawie 24 tysiące, we Francji 23 tysiące. W Wielkiej Brytanii odnotowano 21 tysięcy zgonów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Kornelia Chojecka, a to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj gość specjalny Agnieszka Chrzanowska, radca prawny. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Oczywiście witamy Was, naszych widzów, i już teraz czekamy na Wasze głosy, szczególnie dzisiaj, bo dzisiejszy program będzie praktyczny. Będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby firma nie splajtowała w czasie koronawirusa, także szczególnie czekamy na pytania do Agnieszki Chrzanowskiej. Chciałam na początku zacząć od wyborów. Już wczoraj o tym mówiliśmy, że Poczta Polska wymaga od samorządowców, żeby wysyłać im spis wyborców, w tym numer PESEL, numer zamieszkania, adres zamieszkania. Pytanie do Ciebie, Agnieszko, czy to jest zgodne z prawem, bo mamy takie informacje od prezydentów miast, którzy sprzeciwiają się temu, między innymi prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk.
Znaczy to jest bardzo wątpliwe, czy jest to zgodne z prawem. No tutaj rząd powołuje się na artykuł 99 ustawy tej tak zwanej antycovidowej, ale jednak polskie prawo to nie wszystko. Mamy jeszcze ponad tym przepisy prawa unijnego, które, czyli tak zwane to rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, które stoi ponad polskimi przepisami i wprowadza o wiele szerszy zakres tutaj wymagań, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Jakby samo przekazanie danych i podstawa prawna przekazania danych to jeszcze nie jest wszystko. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania tych danych i przechowywania i dalszego przetwarzania zgodnie z prawem. Tutaj prezes ochrony danych osobowych się wypowiedział w tej kwestii i on nie widzi problemu w przekazaniu tych danych, powołując się na artykuł 6 ustęp 1 litera C tego ogólnego rozporządzenia. Jednak tak jak mówię, ten przepis mówi o tym, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. No i tutaj zakładam, że tym obowiązkiem jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich, jednak to, mówię, sama podstawa prawna nie jest wystarczająca. Sposób przekazania danych też tutaj nie wiemy, no ma być przez profil ePUAP, czy to jest bezpieczne, być może, natomiast jak będzie przetwarzała dane później Poczta Polska, czy nie dojdzie do wycieku, czy nie dojdzie do jakichś nadużyć, to tutaj niestety jest to wątpliwe. I ja osobiście mam duże wątpliwości i myślę, że jest bardzo duże ryzyko, że dojdzie do wycieku danych i tak powiem szczerze, w najlepszym wypadku będziemy nękani jakimiś akcjami marketingowymi, a w najgorszym może dojść do sytuacji, gdzie mając numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, w zasadzie wszystkie dane, po prostu jeżeli osoby trafi w ręce przestępców takie dane, no to również zaciąganie zobowiązań kredytowych, pożyczek na konto obywateli jest jak najbardziej realne. Więc ja to widzę trochę tak, że przekazujemy dane, znalazł tutaj rząd podstawę prawną, ale już sposób i jakby realizacja całego tego obowiązku jest na zasadzie jakoś to będzie i to tu mam bardzo duże wątpliwości co do tego, jak to po prostu będzie przebiegało.
A tutaj rzeczywiście prezydent Krzysztof Żuk na to również się powołuje. Chciałbym przypomnieć, że artykuł 99 tej ustawy nie może działać samodzielnie, ale w powiązaniu z przepisem rangi ustawowej, który przypisuje poczcie zadania związane z wyborami korespondencyjnymi, a to dopiero pojawi się w tej ustawie, która jest procedowana w Senacie. Czyli de facto tłumaczy, że nie ma teraz prawnych wymogów, żeby samorządy ujawniały te dane Poczcie Polskiej.
Prawo pisane, no to można sobie nawet na kolanie jakieś ustawy pisać, przepychać przez Sejm. Tak samo prawo unijne nie jest dla mnie jakąś wyrocznią ostateczną, ale to, co Agnieszka powiedziałaś właśnie o tym zabezpieczeniu danych, o takim praktycznym wymiarze. Tu się rozgrywa, czy to jest sprawiedliwe, dobre, prawe, czy bezprawne, niesprawiedliwe i niebezpieczne. I to jest bezsporne, że Poczta Polska nie jest przygotowana do gromadzenia, przechowywania, przerabiania, bo to przecież do listonoszy gdzieś tam w końcu musi trafić, 30 milionów adresów. I do takiej operacji pamiętamy przecież, jak przygotowano ZUS do elektronicznych płatności i przestawiano z tej papierowej formy biurokracji na elektroniczną, to jeszcze przecież niekiedy kilka lat po wprowadzeniu tego przejścia były luki w systemie, błędy, trzeba było poprawiać, nakładki i tak dalej, afery, bo to wypłacono pieniądze ogromne. Tutaj od Poczty Polskiej żąda się, żeby ona w ciągu kilku tygodni, taki pomysł jakiemuś jełopowi w rządzie przyszedł, że nie PKW będzie przeprowadzać wybory, tylko nagle Poczta Polska jest powołana do przeprowadzania wyborów, no to w ogóle to jakieś kuriozum, czy jakiś jełop w rządzie sobie wymyśli taki pomysł i teraz poczta nagle, to tak jakby jeszcze kazać poczcie gasić pożary albo strzec granicę, wysłać pocztowców do straży granic, nie? To całkowicie inne zadania nagle na instytucję, która w ogóle do tego nie jest ani przystosowana, ani przygotowana. Także ryzyko czy pewność porażki jest ogromne. No to po prostu jest pewne, że te dane, które już zresztą Ministerstwo Cyfryzacji czy czegoś tam przekazało Poczcie Polskiej, niezależnie od sprzeciwu samorządowców. Oczywiście nie są to te same dane które wystarczą do wysłania tych kart wyborczych, bo niektórzy mieszkają czy studiują gdzie indziej i tak dalej, ale to już nie będę wchodził. Także to, że nasze dane staną się teraz łupem przestępców, to jest pewne. Pytanie tylko, jak szerokie będą tego skutki negatywne dla każdego z nas.
Chociaż oczywiście Poczta Polska twierdzi, że usuną te dane po wyborach, ale my już mamy informację tym razem z Koalicji Obywatelskiej od Krzysztofa Brejzy, że według jego informacji z Poczty Polskiej skradziono olbrzymią kwotę pieniędzy poprzez ominięcie wewnętrznych systemów bezpieczeństwa. O tym został poinformowany premier Mateusz Morawiecki.
Poczta twierdzi, że to fake. I teraz mamy zdanie wzajemnie naparzających się frakcji PiS-PO i teraz nie wiadomo, kto mówi prawdę. No jedni mówią, że im ukradli, a ci mówią, że nie, w ogóle nam nie ukradli, nie?
Pytanie, czy możemy ufać Poczcie Polskiej, że nasze dane będą bezpieczne? To pytanie pozostaje otwarte, a teraz poproszę wycinek wypowiedzi burmistrza Brwinowa, który wczoraj udzielił wywiadu naszej telewizji. Arkadiusz Kosiński twierdzi, że jeśli by przekazał dane wrażliwe swoich mieszkańców, Poczcie Polskiej złamałby prawo.
Rolą Poczty Polskiej w głosowaniu dzisiaj obowiązującym jest przejęcie przesyłki od Komisji Wyborczej i dostarczenie do rąk własnych adresata. Poczta nie musi otrzymywać danych PESEL, adresu zamieszkania, szeregu innych rzeczy. Tu poczta wykonuje po prostu swoje czynności. Dopiero w przepisach, które miałyby wejść w życie w maju, jest przepis mówiący o tym, że Poczta Polska będzie dostarczała przesyłki wszystkim. Dopiero wówczas pojawi się okoliczność, że Poczta Polska może otrzymać od nas dane PESEL. Przypomnę, że to są wszystko dane wrażliwe. Nie możemy od tak przekazywać na zasadzie polecenia premiera, nie możemy przekazywać danych osobowych naszych mieszkańców, ponieważ jest to zabronione artykułem 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawami o ochronie danych osobowych. Gdybyśmy to zrobili, przekazując te dokumenty, te informacje, złamalibyśmy prawo. Dlatego można nazywać to w ten sposób, że my jesteśmy tymi osobami, które działają przeciwko wyborom, bo w tym przypadku nie możemy tego zrobić, ponieważ narazilibyśmy się na odpowiedzialność karną.
Czyli po prostu złamalibyście Państwo prawo i ujawnilibyście dane wrażliwe, tak jak przed chwilą Pan wspomniał.
Ja jeszcze, Panie doktor, wejdę w słowo, ponieważ tu warto jeszcze przyjrzeć się decyzji Pana premiera, temu poleceniu, które wydał Poczcie Polskiej. I to jest znowu dość specyficzna sytuacja. No, powiedziałbym twardziej, mocniej, ale nie chcę oszczędzać również telewizów, ponieważ premier podpisał swoją decyzję 16 kwietnia. Tymczasem przepisy, które dały premierowi prawo do wydawania tego typu decyzji Poczcie Polskiej, weszły w życie dopiero 18 kwietnia. Dwa dni przed wejściem w życie premier podpisał decyzję. Wcześniej premier miał prawo tego typu decyzje wydawać, ale w przepisach jest wyraźnie powiedziane, że tylko w przypadku działania związanego z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Tymczasem organizacja wyborów nie jest działaniem przeciwdziałania epidemii.
Gorąco polecamy całość wywiadu z Arkadiuszem Kosińskim na naszym kanale YouTube, jak również na naszej stronie idspodprat.pl. Jest już specjalna notka, możecie przesyłać ją dalej. Mam nadzieję, że to nie pierwszy występ burmistrza w naszej telewizji, a teraz już przechodzimy do tego, jak dzisiaj można pomóc polskim przedsiębiorcom. Tutaj wiadomość z ostatnich godzin, że Komisja Europejska zatwierdziła polski plan pomocy dla przedsiębiorstw. Plan pomocy małym i średnim przedsiębiorcom ma mieć wartość 75 miliardów złotych. Jak podaje premier Morawiecki, szczegóły programu zostaną przekazane w środę. Agnieszko, do Ciebie pytanie. Ty na co dzień pomagasz polskim przedsiębiorcom. Jak ten plan może realnie im pomóc?
Myślę, że ten plan, który właśnie teraz został notyfikowany przez Komisję Europejską, jest planem, od którego powinna się pomoc zacząć tak naprawdę. Bo dopiero teraz możemy mówić o jakiejś realnej pomocy dla przedsiębiorców, ponieważ to są środki finansowe, które mogą służyć rzeczywiście wsparciu ich działalności. Ta pomoc będzie kierowana w formie pożyczek, natomiast zasadzie do 75% z tej wypłaty może podlegać umorzeniu po spełnieniu warunków. Inne troszkę warunki są w przypadku mikroprzedsiębiorców, inne w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. Dla mikroprzedsiębiorców maksymalna kwota wypłaty to może być do 324 tysięcy i ta pomoc będzie przeliczana w zależności od wielkości zatrudnienia. Czyli mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 pracowników, będą te dotacje udzielane na pracownika i w zależności od kwoty bazowej, a kwota bazowa z kolei będzie ustalana w zależności od ustalanego spadku przychodów. W ogóle jakby ta pomoc jest kierowana do tych przedsiębiorców, którzy utracili przychody co najmniej w 25%. Ten spadek przychodów liczony jest od 1 lutego tego roku. W porównaniu, można wybrać dowolny miesiąc po 1 lutego, porównując z poprzednim miesiącem lub z miesiącem analogicznym roku 2019. I tutaj te kwoty bazowe, one są właśnie uzależnione od spadku. Jeżeli przedsiębiorstwo odnotowało spadek między 25 a 50%, to kwota bazowa na jednego pracownika to jest 12 tysięcy. Tej pożyczki, czyli mnożymy 12 tysięcy razy ilość pracowników i wychodzi kwota, jaka przysługuje pożyczki. Między 50 a 75% spadku przychodów to jest kwota bazowa 24 tysiące złotych, a powyżej 75% spadku to jest 36 tysięcy złotych na pracownika. Warunki umorzenia. Jeżeli po 12 miesiącach przedsiębiorstwo będzie dalej funkcjonować, to 25% z dotacji może być umorzone, a pozostałe 50%, jeżeli utrzyma się średnioroczne zatrudnienie w porównaniu ze stanem z dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli chodzi o małych i średnich przedsiębiorców, to tutaj zasady są troszkę inne, bo uzależnione są od przychodów w 2019 roku wysokości tej dotacji, one są wyższe w ogóle, bo do 3,5 miliona może dostać taki przedsiębiorca, który kwalifikuje się do grona małych i średnich przedsiębiorstw. I tutaj tak samo mamy te progi spadku przychodów, czyli jeżeli spadek jest powyżej między 25 a 50% to 4% przychodu z 2019 roku może taka firma otrzymać. Jeżeli między 50 a 75% odnotowuje spadku to 6% tego przychodu. Jeżeli powyżej 70% to nawet 8% przychodu. Więc myślę, że to jest bardziej realna pomoc, dlatego że wszelkie dotychczasowe formy pomocy w postaci zwolnienia z ZUS-u, czy dopłat do wynagrodzeń, czy nawet tej mikropożyczki, to one zaspokajają potrzeby pracodawców w bardzo niewielkim zakresie, ponieważ w przypadku firm większych, które nie są typowo jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, to koszty funkcjonowania to nie są tylko koszty zatrudnienia pracowników, tylko tych kosztów jest znacznie więcej. Ja mogę podać na przykładzie, załóżmy firma, która ma 120 tysięcy kosztów miesięcznych ogólnych funkcjonowania spółki, jest akurat w takiej branży, która w tej chwili nie funkcjonuje, więc utraciła 100% przychodów, a dostaje 12 tysięcy dopłat do pensji pracowników. Więc tacy przedsiębiorcy po prostu mi mówią, że oni nie wiedzą, co mają zrobić z tymi pieniędzmi, bo to jest dla nich w zasadzie żadna pomoc.
Czyli, tak ci wejdę w słowo, ten ostatni plan, który zatwierdziła Komisja Europejska, może bardziej pomóc polskim przedsiębiorcom niż na przykład tarcza antykryzysowa.
Dokładnie tak. Tutaj na stronie PFR.pl w tej chwili już ukazała się lista banków, za pomocą których będzie można składać wnioski o dotacje. To ma być maksymalnie uproszczona procedura, czyli przez system bankowości internetowej, w której firma ma konto. To są największe banki, więc myślę, że w którymś z tych banków zawsze się znajdzie jednak ten rachunek bankowy. Jeżeli nie, to będzie trzeba taki rachunek założyć, żeby wniosek złożyć. Więc tutaj będzie trzeba przygotować sobie informacje na temat zatrudnienia, na temat właśnie wysokości przychodów, żeby wykazać ten spadek. Wszystko ma się opierać o oświadczenia przedsiębiorcy, więc żadnych dokumentów dodatkowych załączać nie trzeba. No i tu też są deklaracje, że te decyzje mają być szybkie. 2 dni nawet słyszałam, że mają następować wypłaty środków po złożeniu wniosków. Myślę, że w tym tygodniu już powinny być umożliwione na stronach banków składanie tych wniosków.
Pastor Paweł Chojecki.
No to tu widzę jakąś rzeczywiście rewolucję w polskiej biurokracji. Zobaczcie, ufa się przedsiębiorcy. Bo to, co Agnieszka mówisz, że cała ta procedura będzie się opierała na deklarację przedsiębiorcy, czy on mówi, jest tak i tak w mojej firmie, tyle zatrudniam, tyle straciłem, tyle coś tam i tak dalej. I teraz rozumiem, że strona przeciwna, czyli tutaj bank przeciwna, mówię ironicznie, no ma zaufać przedsiębiorcy co do tych danych, które on podaje. Czy dobrze rozumiem, Agnieszko, to co powiedziałaś?
To znaczy i tak i nie, bo tutaj jakby wszystkie instytucje państwowe będą zaangażowane, więc będzie szybka weryfikacja w organach, także zalecane jest na przykład, żeby szybko złożyć deklarację VAT za kwiecień, żeby tutaj można było zweryfikować wysokość przychodów. Także tutaj organy będą czuwały, żeby do żadnych wyłudzeń nie dochodziło, więc na pewno będą sprawdzać tutaj z Krajową Informacją Skarbową, czy te dane są podawane prawidłowo, czy w ZUS-ie rzeczywiście zarejestrowanych jest tylu a tylu pracowników. Tu nawet mają być zaangażowane instytucje typu ABW, CBA, więc tu będzie sztab ludzi nad tym czuwał. Ale jeżeli chodzi z punktu widzenia przedsiębiorcy, no to rzeczywiście on będzie musiał oświadczyć. Super, tak, a już czyli... po drugiej stronie będzie to, żeby szybko to zweryfikować, czy prawidłowo oświadczył.
No bardzo mnie to cieszy i myślę, że naszych widzów, przedsiębiorców również, bo do tej pory to nie dość, że trzeba było oświadczać, podpisywać, stwierdzam pod karą obcięcia głowy, że tam to czy tamto, to jeszcze trzeba było świstków całą teczkę albo dwie przynieść udowadniających jakichś zaświadczeń z takiego urzędu, z drugiego, trzeciego, piątego i trzeba było stracić ogromną ilość czasu na załatwianie tego badziewia, a teraz rozumiem, że przedsiębiorca deklaruje, a ABW jak chce, nie chce, tam go sprawdza, czy jakaś inna, to go przedsiębiorcy to nie obchodzi i tak jak powiedziałaś, ma to się odbywać stosunkowo szybko, kilka dni. No to jeszcze jedno pytanie, czy wszystko to będzie można załatwić z domu? Nie trzeba będzie wziąć czapki i miąć tam gdzieś przed jakimś urzędnikiem?
Tego wręcz nie będzie się dało inaczej załatwić. To tylko będzie działało właśnie przez bankowość elektroniczną. Także innego sposobu nie ma. Tylko przez bank. Banki są...
Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale tak się cieszę, że zobaczcie, że dopiero czas pandemii pokazał, że tak można. Normalnie to jest nieprawdopodobne.
A Donald Trump, kiedy był w Polsce, mówił, że naszym problemem jest biurokracja. Jeszcze dzisiaj o biurokracji porozmawiamy. Ja was zachęcam, żebyście teraz pisali pytania na czacie do Agnieszki Chrzanowskiej. My zadamy je w drugiej części programu. Możecie również wysyłać do nas maile na kontakt@ispodprat.pl. Myślę, że już po zakończeniu programu Agnieszka z chęcią odpowie na wasze pytania. Możecie również przesyłać ten program do polskich przedsiębiorców, do waszych znajomych. Może będzie to ten moment, że właśnie od dzisiaj zaczną oglądać telewizję Idź Pod Prąd, gdzie zaprasza się takich ekspertów. A ja mam pytanie jeszcze do was, takie może trochę przewrotne. Czy w ogóle państwo polskie, czy Komisja Europejska powinno się zajmować pomaganiem przedsiębiorcom? Czy oni nie powinni sobie radzić sami? Pastor Paweł Chojecki.
Oj, pytanie jest trudne, ponieważ zawiera wiele składowych. Gdyby tak było, że do tej pory państwo nie ruszało przedsiębiorców, nie zabierało od nich tak ogromnych danin, czy nie zdzierało z nich tak ogromnych danin i przedsiębiorcy mieliby kapitał zgromadzony na przekwalifikowanie branży, no bo ktoś prowadził hotel, nie może prowadzić hotelu, to sobie zainwestuje w szpital, bo teraz akurat z hotelu zrobić szpital, no to już budynek jest ten sam, trzeba tylko kadr kadrę, trzeba go tam przebudować i tak dalej, ale na to trzeba mieć pieniądze. Czyli jeśli przedsiębiorcy żyliby w normalnym systemie, czyli prowadzenie firmy z dziada, pradziada powodowałoby, że spory majątek byłby zgromadzony, który byłby gotowy do zainwestowania w przypadku kłopotów, czy przetrwać właśnie jakiś taki kryzys, czy zmienić branżę na całkowicie inną, wejść na nowe rynki, przejść z realu na internet, no różne, do tego potrzeba pieniędzy, zatrudnienia nowych specjalistów i tak dalej. Gdyby przedsiębiorcy byli traktowani tak jak po Bożemu, czyli tak jak w Słowie Bożym jest zapisane, że państwo nie wtrąca się do życia gospodarczego i nie urywa łba działalności gospodarczej przez nadmierny fiskalizm, nadmierne podatki, ZUSy i biurokrację, to odpowiedziałbym prosto, ale co to państwa obchodzi? No, przedsiębiorcy mają się dostosować do zmiany sytuacji. Ale biorąc pod uwagę, że żyjemy w katokomunie, czyli w socjalistycznym państwie, które sprawiło, że firmy ledwo zipią w wyniku ucisku fiskalnego państwa i ogromnych zatorów biurokratycznych, które państwo tworzy, no to teraz państwo jak gdyby z definicji na siebie przejęło opiekę nad przedsiębiorcami. No to koniec świata normalnie, nie? Bo przedsiębiorcy sami powinni się swoimi interesami nimi się opiekować i za nie być odpowiedzialnymi. Ale mówię, państwo zrobiło coś wcześniej, powiedziało A, no to teraz musi powiedzieć B.
Jest to naturalna konsekwencja.
Jak biorę za coś odpowiedzialność, to płacę. No tak, wprost. No.
Ty codziennie rozmawiasz z właścicielami firm mniejszych, większych. Czego oni dzisiaj tak naprawdę najbardziej potrzebują od państwa? Mamy jakieś problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że za chwilę do tego wrócimy. Ty dzisiaj, jakbyś był ministrem finansów,
nie stawię mnie w tej roli.
Co byś zrobił, żeby ułatwić życie polskim przedsiębiorcom dzisiaj w czasie koronawirusa?
No to my mówiliśmy od razu na samym początku tej epidemii, że państwo powinno ogłosić, że zatrzymuje ściąganie wszelkich należności, wszelkich opłat, czyli zatrzymuje składkę ZUS-u i to nie powinno być na zasadzie, czy ktoś się zgłosi, czy się nie zgłosi i tak dalej. To powinno być, państwo ogłasza. Od momentu tam powiedzmy, niech będzie od 30 tam któregoś, czy od 1 kwietnia, no, ale nie, to wtedy pomyślał, że pryma aprili, bo nikt by w to nie uwierzył, no to nie wiem jak to zrobić, no, może od 2 kwietnia, nie, żeby ludzie uwierzyli, że to jest możliwe, trzeba było zatrzymać pobieranie danin. Pobieranie wszelkich podatków, należności na wszelkich poziomach. Co zresztą część samorządowców to zrobiła. Część samorządowców po prostu albo od razu zmniejszyła opłaty za różne czynsze na rzecz miasta czy tam gminy, albo od razu weszła w negocjacje. Słuchajcie, ile ci obniżyć, żebyś dał radę, nie? Żebyś w ogóle jakoś funkcjonował. A jeśli chodzi o ZUS, to powinno być od razu wszystkim zawieszamy. Jeśli chodzi o obciążenia podatkowe, od razu firmom zawieszamy to. I dopiero potem można by patrzeć, gdzie jeszcze pomóc. Ale to powinno być minimum i od razu zrobione. Żeby przedsiębiorcy też nie bali się, bo część przedsiębiorców mówi, ja nie zarabiam, a ZUS mi rośnie. A ZUS mi rośnie, co mam zrobić? Była niepewność, tam jakieś te tarcze, już chyba trójka leci, to jak w jakimś kiepskim serialu, nie? To powinno być jednego dnia. Od tego jest zresztą telewizja rządowa, żeby właśnie rząd podejmuje decyzję, a telewizja rządowa tylko ogłasza, słuchajcie, nie chodzicie do urzędów, nie płacicie żadnych ZUS-ów, KRUS-ów, SRUS-ów, to w ogóle nie istnieje. Ja wiem, co by się stało potem. Ludzie myślą, to więcej tej epidemii, niech ona trwa i 20 lat, bo tak by się ludzie przyzwyczaili. Dlatego oni robią tak zwaną redystrybucję, nie? Że tu płać, a tu albo ci zawieszą, albo podwieszą, albo oddadzą i tak dalej, żeby dalej państwo socjalistyczne było potrzebne.
Agnieszka Krzanowska, czego dzisiaj potrzebują przedsiębiorcy?
No myślę, że w tym czasie, jaki jest teraz, to po prostu potrzebują gotówki na pewno, bo po prostu tracą przychody, nie mają, tracą płynność finansową, nie mają z czego pokryć kosztów, wynagrodzeń pracowników, więc to jest największy problem. Tu jeszcze chciałam się odnieść, wracając do tego programu tarczy PFR, kontekście właśnie tutaj ZUS-u, tych zwolnień, różnych odroczeń. Tutaj z tej pomocy jakby nie będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy zalegają z płatnościami z tytułu składek ZUS czy podatków, więc to może się też okazać problematyczne, bo samo złożenie wniosku o odroczenie na przykład składek nie jest jeszcze stwierdzeniem stanu niezalegania. Więc jeżeli na przykład przedsiębiorcy mieli problemy już z regulowaniem składek ZUS czy podatków pod koniec 2019 roku i załóżmy złożyli teraz wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty czy o odroczenie terminu płatności, ale ten wniosek jeszcze nie został rozpoznany, a niestety nie są tak rozpoznawane szybko jak powinny być, to tu no niestety może się okazać, że nie będzie mógł skorzystać pomocy, bo jest to warunek, czyli brak tych zaległości w opłacaniu składek i podatków.
Jest troszeczkę takie odwrócenie tych deklaracji państwa socjalnego. Jeśli byście chcieli więcej sobie przeczytać o państwie socjalnym, to proponuję tu naszym widzom w wersji PDF, czyli nie trzeba chodzić do kiosku miesięcznik Idź Pod Prąd. Socjalizm to śmierć.
Znajdziecie na stronie idzpodprad.pl/sklep.
Państwo socjalne deklaruje, że ono najbardziej pomaga najsłabszym. No to zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Czyli firmy, które już miały kłopoty, czyli widać, że z różnych przyczyn, najprawdopodobniej z winy biurokracji i nadmiernego fiskalizmu, te firmy już nie dawały rady, to one zostaną dobite teraz, bo im nie dadzą zwolnień. Nie? Także widzicie, że to jest bujda na resorach, że państwo pomaga najsłabszym. Guzik, prawda? No.
Agnieszko, do ciebie pytanie, o co najczęściej cię pytają przedsiębiorcy? Wiem, że są wielkie problemy nawet z wypełnianiem wniosków. Około 50% wniosków jest źle wypełnionych. Jakbyś mogła się podzielić z naszymi widzami właśnie takie takich najczęstsze zadawane pytania.
Tak, tutaj szczególnie ZUS alarmuje, że właśnie około 50% wniosków jest błędnie wypełniana. Jakby tu chyba najlepiej stosować się do tych zaleceń, żeby składać wnioski w formie elektronicznej przez portal ZUS.pl. To powoduje, że część wniosku jest automatycznie wypełniona, więc na pewno co do własnych danych nie popełnimy błędu. Wniosek jest bardziej intuicyjny wtedy. Program prowadzi jakby jak go wypełniać i na pewno tych błędów jest mniej, bo w wersjach papierowych niestety pojawiały się nawet takie błędy, że osoby podpisywały wniosek tak, jak ZUS podał we wzorze, czyli na przykład był Jan Kowalski, Jan Nowak, to tak przepisali z tego wzoru i takie wnioski się również w ZUS-ie znajdowały. Także na pewno tutaj zalecałabym korzystanie z wersji tej online. Żeby złożyć taki wniosek, należy mieć pod profil zaufany ePUAP. Jeżeli ktoś takiego profilu nie ma jeszcze, to można go w bardzo prosty sposób założyć za pomocą swojego systemu bankowości elektronicznej. Wystarczy się zalogować na stronę banku, większość już ma taką opcję właśnie za sprawy urzędowe i jeżeli wejdziemy w tą zakładkę, to dosłownie w trzech krokach zrobimy ten profil zaufany. Natomiast jeżeli ktoś nie korzysta z bankowości elektronicznej, nie ma możliwości potwierdzenia w ten sposób swojej tożsamości, to na czas tej pandemii również jest możliwość potwierdzenia swojej tożsamości przez rozmowę, telekonferencję z pracownikiem. To jak sobie Państwo wejdziecie na stronę pzgov.pl, czyli ta strona profilu zaufanego, to tam jest właśnie opcja założenia profilu z potwierdzeniem tożsamości w rozmowie wideo. Natomiast tak założony profil, on ma tylko czasową ważność, więc lepszym rozwiązaniem, jeżeli jest taka możliwość, to po prostu skorzystać z bankowości elektronicznej. Na pewno trzeba uważać, jak się wypełnia wniosek, żeby nie korzystać z podpowiedzi wprowadzania danych. Bo zdarza się często, że jak korzystamy z różnych sklepów internetowych, to Google zapamiętuje po prostu dane, jakie wprowadzamy i później podpowiada. I jak sobie klikniemy, to teoretycznie mamy ułatwione, bo są wypełnione poszczególne rubryki, ale wtedy się zdarza, że dane są w niewłaściwych rubrykach. i stąd też mogą wynikać błędy w tych wnioskach. Na przykład w miejscu, gdzie znajduje się nazwa przedsiębiorcy, pojawia się nazwa miejscowości i takie błędy tutaj też były zgłaszane. Także najlepiej korzystać właśnie z tych wniosków internetowych, bo zarówno co do ZUS, jak i tej mikropożyczki, to wnioski są tak, prowadzi po prostu system krok po kroku i na pewno minimalizuje się ryzyko błędu.
Jeszcze chciałam Cię dopytać o rodzaje pomocy, o jakie może się ubiegać przedsiębiorca i ewentualnie do jakich instytucji powinien się zwrócić.
Znaczy, to oczywiście zależy od tego, o jakim przedsiębiorcy mówimy, bo inne rodzaje pomocy są dla mikroprzedsiębiorcy, inne dla małych, średnich. Jeżeli chodzi o tych najmniejszych mikroprzedsiębiorców, to na pewno dużym takim zaskoczeniem dla mnie było to, że ci mikroprzedsiębiorcy nie wiedzą, że mogą korzystać z mikropożyczki. Ta mikropożyczka jest takim instrumentem, który w zasadzie nie ma żadnych obostrzeń co do jej udzielenia. W zasadzie takim jedynym wymogiem jest to, żeby nie być objętym postępowaniem upadłościowym czy restrukturyzacyjnym. Każdy mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia do 9 pracowników lub nie zatrudnia żadnego pracownika, bo teraz przepisy nowelizujące wprowadziły możliwość również uzyskania mikropożyczki dla tych, którzy nie zatrudniają w ogóle pracowników, mogą taką mikropożyczkę uzyskać, składając wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Te wnioski również są dostępne online na stronie praca.gov.pl. Również tam prowadzi system krok po kroku. Jedyne, co trzeba zrobić, to ściągnąć umowę, wzór umowy. On jest pobierany od razu w PDF-ie. Tego nie należy drukować ani podpisywać ręcznie czy skanować, tylko po prostu ściągnąć na komputer i później dołączyć do wniosku w formie załącznika i podpisujemy wszystko na końcu profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli chodzi o ten wniosek o mikropożyczkę, to pewnie największy problem, jaki sprawia tutaj wnioskującym, to jest załącznik dotyczący udzielonej już dotychczas pomocy publicznej. Tam, jeżeli chodzi o zwolnienie z ZUS czy świadczenie postojowe, które jeszcze nie zostało przyznane, to nie należy go tam wpisywać. Oczywiście, jeżeli ktoś już złożył wniosek i wpisał na przykład, że wnioskował o zwolnienie z ZUS, to ja się kontaktowałam z urzędem i to nie jest traktowane jako błąd. Te wnioski będą rozpoznawane, nie będą zwracane w celu poprawienia. Natomiast nie należy tego wpisywać z tego względu, że składając wniosek o zwolnienie z ZUS, tak naprawdę nie wiemy jeszcze do końca, czy to zwolnienie będzie nam przysługiwało, ponieważ może się tak okazać, że wnioskujący uważa, że spełnia warunki do zwolnienia z ZUS, a na przykład zalegając ze składkami za poprzednie okresy, nie wiedząc, że jest taki warunek, że nie możemy zalegać, w zasadzie to jest warunek przy każdej pomocy, z wyjątkiem mikropożyczki, bo mikropożyczka nie ma takiego wymogu, tu możemy zalegać ze składkami. To może się okazać, że na przykład ten ZUS jednak będzie do zapłacenia. Więc dlatego tam, gdzie nie mamy jakiejś decyzji czy przyznanego świadczenia, to nie wpisujemy. Jeżeli postojowe wpłynęło już na konto, no to wiadomo, że decyzja jest pozytywna. Tak udzieloną pomoc należy wtedy w tym załączniku zamieścić.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również za Wasze pytania, do których zaraz przejdziemy, pastor
Jeszcze
Paweł Chojecki.
Jedna uwaga, bo tak mnie zbulwersowało to, co powiedziałeś, że polscy przedsiębiorcy przepisując te wnioski ze wzoru, piszą swoje nazwisko Jan Kowalski albo Jan Nowak. No, myślę, że to jest jakiś efekt chodzenia do państwowej szkoły bez dyscypliny, gdzie nagminnie ściągali. Ja słyszałem tu, konsultowałem ze swoimi dziećmi, że rzeczywiście w szkole też się zdawało, że niektórzy uczniowie ściągając przepisywali też nazwisko ucznia, od którego ściągali. Także zobaczcie, jak ten wzór w dorosłym życiu pokutuje, także nie ściągajcie w szkołach, drogie dzieci.
Praktyczna wskazówka. Proszę bardzo.
Jeszcze odnośnie innych form pomocy, no to na tą chwilę, tak jak tutaj już pewnie większość osób wie, no to jest możliwość zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. W przypadku mikroprzedsiębiorców to jest 100% tego ZUS-u, natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników, to mają prawo do zwolnienia z 50% należnych składek ZUS. Tu również wniosek przez portal ePUAP. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze oraz osobom, które są zatrudnione na umowie zlecenia. Jeżeli w wyniku COVID-19, tej pandemii, zanotowali spadek przychodów o co najmniej 15%, to wówczas takie świadczenie postojowe przysługuje i tu również wniosek jest składany do ZUS-u, to ZUS przyznaje świadczenie postojowe. W przypadku zleceniobiorców taki wniosek powinien złożyć ich zleceniodawca, tak. Więc za pośrednictwem podmiotu, z którym współpracuje zleceniobiorca, powinien taki wniosek być złożony, natomiast przedsiębiorcy jednoosobowi składają samodzielnie przez ZUS. Kolejna jakby forma pomocy, no to są te właśnie dopłaty do wynagrodzeń. I tu są też jakby dwa rodzaje tej pomocy. Jedne udzielane przez wojewódzkie urzędy pracy, inne przez powiatowe urzędy pracy. Te udzielane przez wojewódzkie urzędy pracy też są uzależnione od spadku, znaczy jedne i drugie są uzależnione od spadku przychodów, przy czym przy tych dopłatach do pensji udzielanych przez wojewódzkie urzędy pracy, jeżeli spadek wynosi co najmniej 15% i pracodawca ogłosił przestój lub zastosował obniżony wymiar czasu pracy o 20%. I teraz tutaj jest sytuacja wygląda tak, że to nie jest arbitralna decyzja pracodawcy. Czyli ci pracodawcy, którzy są objęci związkami zawodowymi, muszą zobligowani są, żeby zawrzeć porozumienie ze związkami, a ci, którzy nie podlegają pod związki zawodowe, zawierają porozumienie o zastosowaniu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy z przedstawicielami pracowników. Także pracodawcy nie mają tutaj takiej możliwości, żeby narzucić pracownikom tak z dnia na dzień nowe warunki. To musi być na zasadzie porozumienia i to porozumienie musi być zgłoszone do inspektora pracy, więc musi być zarejestrowane w ciągu 5 dni od jego zawarcia. I dopiero to jest podstawą do tego, żeby wystąpić o te dopłaty. Natomiast jeżeli chodzi o powiatowe urzędy pracy, to tutaj mamy taką gradację jakby spadków i możliwość uzyskania tak naprawdę większych dopłat do pensji. Bo jeżeli pracodawca stracił przychody na powyżej 80%, to nawet 90% minimalnego wynagrodzenia może stanowić dopłatę do pensji, gdzie w przypadku tych wojewódzkich urzędów pracy, gdzie notujemy tylko 15-procentowy spadek przychodów, to jest połowa tego minimalnego wynagrodzenia, więc tutaj trzeba po prostu w zależności od tego, jaki jest spadek przychodów, można wybrać lepszy dla siebie wariant.
Na chwilę chciałam odejść od obecnej sytuacji i zapytać Cię o taką generalną ocenę, jak Ty jako radca prawny oceniasz skalę biurokracji w Polsce?
No, skala biurokracji jest oczywiście ogromna. Ja mogę podać tylko na przykładzie, jak ona się teraz zmieniła w obecnej sytuacji. Jeżeli przedsiębiorca do tej pory składając wniosek o odroczenie czy rozłożenie na raty składek ZUS musiał wypełnić formularz, który miał kilkanaście stron, dołączyć tony dokumentów, sprawozdań finansowych, oświadczeń i po prostu to było tak zniechęcające, że już naprawdę niektórzy odstępowali od tego, żeby w ogóle podejmować działania. Tak teraz formularz ma jedną stronę, jest prosty, wyjaśnienie w kilku zdaniach. Więc jak widać, można to robić prościej. Oczywiście są obszary, w których pewne ułatwienia się pojawiają, gdzie możemy składać dokumenty elektronicznie, czy rejestrować spółki. Niedługo będziemy też mogli wnioski wszystkie tutaj jakby składać elektronicznie. W zasadzie będzie wymóg taki, że tylko elektronicznie. Także pewne rzeczy są usprawniane, aczkolwiek nie dla wszystkich to też jest takie super ułatwienie, bo jeżeli wprowadza się możliwość złożenia wniosku elektronicznie, to jest fajnie, bo każdy może wybrać, czy chce w takiej, czy w innej formie, jak mu jest wygodnie. Ale jeżeli już się narzuca tylko i wyłącznie możliwość złożenia w formie elektronicznej, no to już wielu ma problem, bo chociażby tutaj w zeszłym roku ze sprawozdaniami finansowymi był problem właśnie z podpisami elektronicznymi, e-pułap nie działał, nie można było złożyć sprawozdania w terminie, więc to niby ułatwienie stało się utrudnieniem i, no i tak to się niestety czasem zdarza.
Warto dodać, że te opóźnienia są obwarowane sankcjami, niekiedy nawet sankcjami karnymi. No ja nie jestem tu specjalistą, ale wiem, że księgowe, które znam, no to naprawdę siwieją, kiedy te terminy przychodzą i tak jak Agnieszko mówiłaś, nie wchodzi im tam jakiś podpis elektroniczny, a tu już jest 23 i do 12 zostało.
Czyli coś, co miało być ułatwieniem, stało się utrudnieniem.
Kiedyś mogła po prostu wrzucić na pocztę i już ją nie obchodziło, jeśli tam data stempla się zgadzała, a teraz jak gdyby przynajmniej spora część przedsiębiorców i księgowych no nie wie, czy jak jest wina systemu i on nie przyjmuje tego, jest jakiś błąd, to czy teraz państwo nie obciąży winą przedsiębiorcy bądź księgowego za to, że w terminie nie wpłynęła ta deklaracja. Jak z twojej praktyki to wygląda? Czy państwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność właśnie za te wady systemu, czy też spotkałaś się z przypadkami ścigania ludzi za nieterminowe wejście tego do systemu?
To znaczy, ja osobiście nie spotkałam się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, nawet nie spotkałam się z negatywnymi konsekwencjami podpisania dokumentu, już nie samego złożenia, ale nawet podpisania po terminie sprawozdania finansowego też negatywnych konsekwencji z tego tytułu nie było. Natomiast wiem, że jest to bardzo duży stres dla księgowych i w tym roku również taki przeżyli, ponieważ termin na złożenie sprawozdania finansowego mijał 31 marca. Przepisy zapowiadane było przez rząd, że będą te terminy wydłużone w drodze ustawy. No i ustawa została opublikowana 31 marca przed północą, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co się działo. Część księgowych na siłę po prostu podpisywała masowo te sprawozdania, bo po prostu się bali, że to nie wejdzie albo zostanie opublikowane 1 kwietnia, kiedy już będzie po terminie i nic to nie da. Więc było nerwowo.
Bardzo dziękuję. Mamy komentarz. Zadłużyć z tymi obostrzeniami, jak słyszę, to sorki, ale nie narażę się na spłacanie kolejnej pożyczki, bo w imię czego? Biznes is biznes i taniej jest zamknąć. Czy radzicie dzisiaj właśnie te mikro pożyczki? Czy to jest sens w ogóle się zadłużać? Pytanie do Agnieszki.
Ja jeszcze może dodam, bo o tym nie powiedziałam, a powinnam w zasadzie na początku. Ta mikropożyczka jest o tyle dobra, że w zasadzie to jest dotacja. Jedyny warunek, żeby ta pożyczka była umorzona, to jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki. Początkowo, kiedy te pożyczki były przewidziane tylko dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika, to warunkiem było również utrzymanie tego stanu zatrudnienia. Natomiast ten warunek został zniesiony, pozostał tylko warunek utrzymania działalności, więc pożyczka jest udzielana na 3 miesiące. Po 3 miesiącach należy złożyć wniosek w terminie 14 dni od upływu tych 3 miesięcy, w którym się oświadczy, że prowadziło się działalność gospodarczą przez te 3 miesiące, że pożyczka została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a jej przeznaczeniem jest pokrycie bieżących kosztów działalności funkcjonowania firmy. I wówczas taka pożyczka podlega umorzeniu, jeżeli ten wniosek trzeba po prostu pilnować, żeby złożyć wniosek w terminie, czyli w ciągu tych 14 dni od upływu 3 miesięcy od udzielenia pożyczki i wówczas ona jest umarzana, więc jest de facto dotacja.
Bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj nasi widzowie, niektórzy są sceptyczni co do naszego rządu. Nic dziwnego, Radek Rak. Ja temu rządowi za grosz nie wierzę. Oni chcą wciągnąć nas w finansową pułapkę, aby zniszczyć
księgowych, których za pomocą tych różnych terminów albo kolejnych przepisów biurokratycznych dokładanych im, nikt dokładnie nie, nawet jest problem, że urzędy skarbowe nie pokazują interpretacji tych przepisów, a nawet przecież były sytuacje, że różne urzędy skarbowe w różnych województwach przeciwne sobie interpretacje przepisów z Warszawy podawały. No to bądź tu mądry w tym gąszczu, czyli jest zastraszanie uczciwych ludzi, że przestępcy mają się dobrze w tym państwie, a uczciwi ludzie, którzy ciężko na nie pracują, żeby utrzymać to państwo, nie, płacą ogromne podatki, żyją w strachu i stresie. Nie? Właśnie przedsiębiorcy, księgowi, doradcy podatkowi pewnie również, czy radcy prawni, którzy reprezentują firmy, no nigdy do końca nie jesteś pewien, czy akurat dobrze zinterpretowałeś ten przepis, czy zmieściłeś się w terminie, czy ktoś tutaj nie przyśle ci kontroli, która będzie trwała parę miesięcy i będzie ci blokowała firmę i tak dalej, i tak dalej. Czy z jednej strony jest polowanie z nagonką na przedsiębiorców i uczciwych ludzi, a druga rzecz to jest brak kompletnie już zaufania do tego państwa, że ono rzeczywiście ma na celu dobro narodu. Raczej właśnie nastroje są takie, że to państwo absolutnie nie przejmuje się Polakami, jedynie tylko chce zabrać część tych należności, które tam sobie wyznacza, a los Polaków ma no, w poważaniu. To jest bardzo, z takich względów psychologiczno-socjologicznych, to jest bardzo zła sytuacja, bo kiedy pojawi się jakaś siła, która by chciała zniszczyć to państwo, to Polacy przyjmą to obojętnie albo nawet z ulgą. Nikt nie będzie chciał takiego dziadostwa bronić.
Jeszcze komentarz od Tomasza Biskupa. Pomysł na taką pomoc dla przedsiębiorców wszedł w życie już dawno w USA. Polski rząd wziął przykład z dobrych praktyk.
Tylko rzeczywiście znowu za późno.
Jeszcze pytanie od Hubala. Kierowca taksi, karta podatkowa. Czy należy wykonywać spadek 15%, czy nie?
Wykazywać.
Jedni mówią, że tak, a mi moim zdaniem wydaje się, że nie, patrząc na ten dokument. Pytanie do ciebie, Agnieszko.
Tylko teraz, nie wiem, czy chodzi o świadczenie postojowe? Pewnie.
Czy chodzi o jakąś dotację z tych tam tą mikropożyczkę, znaczy tam dla mikroprzedsiębiorców, czy o tak zwane to świadczenie postojowe?
Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, to jest przewidziane dla osób, które się rozliczają na karcie podatkowej, tylko ona jest po prostu niższa, nie wynosi 2080 zł, tylko 1300 z kawałkiem bodajże. Więc z racji tego, że właśnie na karcie nie do końca można sprawdzić takiego przedsiębiorcę, jakie ma rzeczywiste przychody.
Tu jeszcze kilka głosów odnośnie danych. Mariusz Borucki, przepraszam, bo się nie znam, ale na mój chłopski rozum wszystkie te tarcze będą polem do popisu dla wielkich cwaniaków i kreatywnej księgowości. Pozdrawiam całą ekipę Idź Pod Prąd i Tomasz Trapczyński. Dokładnie, od firm wymagają, by dane odpowiednio zabezpieczały i szyfrowały, a tutaj wałek jak nic sprzeczny z ochroną danych osobowych i tak zwanym RODO. Właśnie tak głośno było o tym RODO, a dzisiaj tak naprawdę wydaje się, że nikogo to nie obchodzi. Tak? Można podawać PESEL, można podawać adres zamieszkania.
Żeby utrudnić życie zwykłym Polakom, firmom, organizacjom społecznym, kościołom także, bo tu też przecież tacy rzecznicy do spraw RODO mieli być w kościołach powołani, no cuda na kiju, a w rzeczywistości, kiedy na masową skalę, na skalę 30 milionów obywateli, czyli praktycznie wszystkich dorosłych obywateli Polski następuje kradzież danych osobowych, no to RODO nie działa jakoś nagle.
I też nasi widzowie zwracają uwagę. Rafał Karkosz, jestem ciekawy, ile fikcyjnych kredytów zostanie zaciągniętych po wyborach. Kasia dodaje, co zrobi taki obywatel, jak ktoś weźmie za niego kredyt? Do kogo się zwróci, jak nasze państwo nie pomaga? Prawo nie działa, przestępcy będą korzystać, a tego nagminnie. Czy Agnieszko, mogłabyś coś poradzić naszym widzom? Co zrobić, jak ktoś weźmie na mnie kredyt fikcyjnie, mając moje dane?
Wtedy pozostaje oczywiście zgłosić sprawę jak najszybciej do prokuratury, no bo to jest przestępstwo, więc należy to zgłosić. No, nie ma innego wyjścia.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za Wasze głosy. Tu jeszcze Hubal dodaje, że chodziło o postojowe. Także mamy doprecyzowanie.
Agnieszka od razu
Dziękujemy.
Wyczuła, o co chodzi i dobrze odpowiedziała.
Agnieszko, wczoraj pytaliśmy burmistrza Brwinowa o Polskę jego marzeń. Czy mogłabyś się podzielić z naszymi widzami, jaka jest Polska Twoich marzeń, szczególnie właśnie z Twojej branży, z perspektywy prawniczej?
No, powiem szczerze, że z mojej dziedziny, to myślę, że taka no, ta biurokracja teraz dobija przedsiębiorców, kiedy rezygnują z wielu projektów, które mogliby zrealizować, bo właśnie poziom różnych wymogów i formalności ich przerasta. No, ciężko mi jest tak teraz na szybko odpowiedzieć, jaka by była ta Polska, ale
rozumiem, Polska jako państwo polskie, które nie będzie przeszkadzało przedsiębiorcom, tylko które stworzy taką atmosferę właśnie przyjazną do wszelkiej innowacyjności, do działania aktywnych Polaków.
Wiesz, nawet niech to będzie...
Myślę, że jest potrzebne zaufanie do obywateli. Po prostu tutaj tego brakuje. Każdy jest traktowany jako jakiś potencjalny przestępca, a jak widać tutaj też z wypowiedzi widzów, no również i organy państwa są traktowane jako te, które tylko czyhają na przedsiębiorcę, żeby z tej strony mu pomóc, a z drugiej mu zabrać i stworzyć tylko takie pozory tej pomocy. Ja też widzę wśród moich klientów, oni się po prostu też boją korzystać z tarczy, bo tak, albo nie zapewnią możliwości zatrudnienia przez okres, jaki jest wymagany, bo załóżmy, pomoc się skończy, biznes nie ruszy tak, jak myśleli, że ruszy i będzie trzeba tą pomoc oddać, bo będą zmuszeni zwolnić pracowników. Więc tutaj jest ten strach. Tak samo jest strach przed kontrolami, że weźmiemy pożyczkę, weźmiemy dotację, weźmiemy cokolwiek i zaraz przyjdzie urząd i z każdej strony sprawdzi odpowiednio, czy środki zostały wykorzystane we właściwy sposób, czy w ogóle były należne, bo oczywiście trzeba też zwrócić uwagę, że w ustawie w każdym punkcie, kiedy jest mowa o pomocy, to jest mowa, że jeżeli jakiś uszczerbek jest w wyniku COVID-19, no i jak to interpretować, to naprawdę przyszłość może pokazać, że interpretacja jakby tego stanu rzeczy, że coś wyniknęło z COVID-19, może być bardzo różna, więc tu się przedsiębiorcy obawiają, że korzystając z jakiejkolwiek pomocy, podwójnie dostaną później po głowie. Więc na pewno bym nie chciała, żeby dla mnie Polska idealna to by było, żeby jednak to zaufanie względem drugiego człowieka było większe i zarówno ze strony organów państwowych, po prostu dać przedsiębiorcom funkcjonować, to wtedy i pracownikom będzie lepiej, jeżeli przedsiębiorca nie będzie dociążony zbyt dużymi podatkami, wszelkimi obostrzeniami. Nawet właśnie w kwestii tego RODO, ile firmy musiały wydać pieniędzy na to, żeby wprowadzić procedury. Boją się w ogóle teraz nawet zadzwonić do klienta, czy przypadkiem nie naruszą ustawy o ochronie danych osobowych. A tutaj z rejestru PESEL możemy nagle, tak, wszystkie dane płyną po całej Polsce, więc tutaj dochodzi do takich absurdów, że przedsiębiorcy są naprawdę traktowani jako ci najgorsi. A jeżeli przedsiębiorca będzie miał swobodę prowadzenia działalności, to myślę, że i pracownicy to odczują, będą lepiej wynagradzani, będzie lepsza atmosfera w pracy, po prostu każdy będzie mógł normalniej funkcjonować.
To, co wcześniej wspominałaś, co pokazał koronawirus w Polsce, że może być mniej biurokracji, nie trzeba chodzić do urzędu, a można szybciej i efektywniej załatwiać sprawy biznesowe. Miejmy nadzieję, że to jest pierwszy krok.
Wyobraź sobie, kury się niosą, a krowy mleko dają bez zezwolenia z ministerstwa. Naprawdę.
Nie potrzebują pozwolenia? Nie.
No właśnie, patrzcie, świat się kręci. Ja pamiętam kiedyś wypowiedź takiej urzędniczki, pani Jakubiak, dobrze pamiętam nazwisko, to z ekipy jeszcze Lecha Kaczyńskiego. Ona miała jakiś tam wysoki stolec przy prezydencie i ona tak właśnie zaciekle broniła tej tezy, że przedsiębiorcy pracują i zarabiają dzięki urzędnikom państwowym, bo oni dzielnie wydają zezwolenia i dlatego właśnie gospodarka funkcjonuje. No to takie socjalistyczne, głupie, idiotyczne myślenie, żeby rzeczywiście wyplenić z polskiej przestrzeni publicznej. No bo gdzieś tam, wiecie, wariatkowie, no to mogą sobie tak myśleć. Najgorzej, jak tak myślą w ministerstwach, w Sejmie i tak dalej, nie? Czyli jeśli ja bym miał odpowiedzieć na tą Polskę naszych marzeń, to oczywiście nie powiem o wersji biblijnej tak zwanego małego państwa, czyli państwa stróża nocnego, tak się to nazywa. To jest, że tak powiem, ideał, do którego dążymy, ale wiem, że w obecnych już takich czasach, gdzie socjalizm podbił praktycznie każdą, czy etatyzm, że musi być wszystko regulowane, prawie każdą dziedzinę życia społecznego, można, myślę, zrobić coś, co nie wymaga rewolucji albo zmiany konstytucji. Trochę Agnieszka o tym powiedziała, żeby obywatel traktowany był życzliwie, nie jako potencjalny przestępca i złodziej, tylko jako właśnie ten, który utrzymuje ten cały system, nie? Pracuje, żeby założyć, że obywatel jest uczciwy. Inaczej, żeby urzędnicy w Polsce przebazowali swoje myślenie. Bo dzisiaj to oni się albo tak cieszą, że ma taką władzę, mówią i tak zakażę ci, przywolę ci jeszcze i tak dalej. Czyli takie zołzy piekielne jakieś tam siedzą w tych urzędach. No jak siedzą głupcy i nic nie robią, to jeszcze jest pół biedy. Ale spora grupa urzędników to się boi. To się boi cokolwiek zrobić na rzecz obywatela, bo jak oni mu dadzą zezwolenie, nie? Na coś tam, żeby, nie wiem, postawił sekurnik czy coś takiego, to zaraz przyjdzie kontrola i powie, ty mu dałeś zezwolenie, to pewnie dostałeś łapówkę. No to on woli mu nie dać tego zezwolenia, no to go nikt nie oskarży za to. To zobaczcie, jaki stworzyliśmy system. System, który karze, który niszczy, który ogranicza i zabija wszelką innowacyjność, w ogóle przedsiębiorczość w postaci sprzedawania pietruszki na rogu, bo każdy się boi. Nie? Dopóki nie przełamiemy tej atmosfery strachu, dopóki nie będziemy mieli na samym szczycie rządów ludzi, którzy powiedzą, słuchajcie Polacy, macie prawa od Boga, jesteście wolnymi ludźmi. My urzędnicy jesteśmy, co to jest minister? To jest sługa. Jesteśmy po to, żeby wam pomagać, a nie przeszkadzać. To zmiana mentalna nie wymaga zmiany systemu. Wymaga tylko, żeby ludzie zaczęli bliżej do autora tej księgi mniej więcej przychodzić.
I to rzeczywiście mówią nam nasi widzowie z Polonii, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, że kiedy na przykład idą do urzędu, to urzędnik wstaje. Kiedy wchodzi obywatel, on rzeczywiście jest na służbie.
Czyli urzędnik, jak przychodzi do niego obywatel, to bierze czapkę i mnie przed petentem, nie? To jest państwo chrześcijańskie, to jest Republika Chrześcijańska, Protestancka, Stany Zjednoczone. Oczywiście tam już socjalizm też wszedł i nie jest tak wszędzie idealnie, ale mówimy o jakimś generalnym etosie służby państwowej. Że to jest rzeczywiście służba, a nie władza. W Polsce przychodzi petent, mnie czapkę, daje kopertę i różne takie inne rzeczy. Może za 2 miesiące pozytywnie rozpatrzą jego prośbę.
Ale być może właśnie ten czas epidemii koronawirusa, bardzo smutny czas, pokaże, że wcale urzędnik nie jest nam potrzebny do życia. Mam nadzieję, że kiedyś obudzimy się w Polsce naszych marzeń. Dziękuję Ci, Agnieszko, za Twój czas. Była z nami Agnieszka Chrzanowska, radca prawny. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
I jeśli będziecie mieć więcej pytań do Agnieszki, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy tutaj w telewizji Idź Pod Prąd. A teraz poproszę fragment wczorajszego wywiadu Euniki Chojeckiej z raperem Markiem Chładką, Marą. Prosimy bardzo, całość wywiadu znajdziecie na naszym YouTubie i wracamy już za moment.
Przeszkadzają ci ostre słowa, które często padają na antenie telewizji pod prąd?
Nie, w żadnym wypadku. Dosadne, świetne riposty pastora Chojeckiego zawsze dla mnie są po prostu uwag do łez. Ja zresztą w aucie często was słucham, przełączam sobie na Bluetooth, jeżdżąc w aucie, bo po prostu nie słucham jakichś tam dziady z wiadomości z radia, tylko tutaj mam rzetelne informacje, rzetelną wiedzę i rzetelny komentarz przede wszystkim. Dlatego tak mówię, odkryłem was, nie wiem, który to był rok, 2016-17 może, no teraz nie pamiętam, ale już jestem z wami naprawdę dobre 2-3 lata na pewno. Jak do tej pory się nigdy nie zawiodłem, naprawdę jestem stałym fanem, widzem i oby tak dalej.
Bardzo, bardzo nas to cieszy. Również masz pozdrowienia od pastora Pawła Chojeckiego i całej redakcji.
Dziękuję, także pozdrawiam całą redakcję.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Raperzy nas oglądają, oglądają pastora Pawła Chojeckiego. Wielka zachęta.
Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Potwierdzam, pozdrowienie już przez Eunikę przekazywałem. To cieszy, bo raperzy to... Ja nie jestem oczywiście tam, wiecie, specem od muzyki, ale tak troszeczkę liznąłem tematu i wiem, że to jest taki trochę język ulicy. Nie? Tak, muzyka nie dla sal koncertowych.
Raperzy idą pod prąd i mają odwagę
właśnie
o tym mówić.
To jest język ulicy i mnie bardzo cieszy, bo jakbyście zobaczyli sobie Biblię, ona nie została napisana tam po łacinie, dla jakichś tam, wiecie, wyższych sfer. Ona została napisana językiem ulicy. Jezus używał języka ulicy. Cały Nowy Testament został napisany językiem ulicy. Taka greka koine, to się nazywa, greka taka handlowa, uproszczona, taka, co właśnie ludzie na targach i ulicach ze sobą rozmawiali. Czy to jest sygnał od Boga, że zbawienie jest do wszystkich. Oczywiście w Biblii, że tak powiem, pożywkę intelektualną znajdą największe umysły takie, które same siebie już nie rozumieją, to też będą siedzieć w Biblii i im tam mogą włosy osiwieć. Ale każdy człowiek znajdzie tu pociechę, znajdzie prawdę dla siebie zrozumiałą. Ja dlatego tak bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim raperom, którzy gdzieś odwołują się do Biblii, oglądają nasze programy, popularyzują nasze programy. Cieszę się, że znajdujemy wspólny język, bo na ulicy to ważne jest proste rozróżnienie. Tak, nie. Dobry, zły. A nie jakieś uczciwy, ale trochę inaczej. Zły albo dobry, taki syn albo i tak dalej. I mniej więcej to jest w Biblii, mniej więcej staram się taką linię trzymać i cieszę się, że z drugiej strony jest też jasny odbiór, że ludzie to rozumieją i doceniają. Także będziemy, że tak powiem, raperów popularyzować i coraz więcej kawałków rapowych będziecie widzieć czy słyszeć na naszej antenie, zarówno w radio, jak i w telewizji.
Właśnie,
bo przypominam, że mamy radio już codziennie
o radio. Radio nadaje cały czas i spotrad.fm, tam również kawałki Miksera, Lajta, także raperów, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa i dzisiaj o tym mówią. Wspaniałe rzeczy się dzieją z dobrych wiadomości. Chciałam pogratulować serdecznie od całej naszej ekipy Markowi Dybackiemu i jego żonie Joasi, bo narodził się ich syn.
Kibicowali, troszkę długośmy siedzieli i w nocy dostaliśmy wiadomość z Polonii. Rozpoczęła się akcja porodowa. No i rano już było po wszystkim. Mam nadzieję, że szczególnie Joasia już ma wielką ulgę i radość. Bo tak właśnie też mówi Biblia, że kobieta, kiedy jeszcze jest w ciąży, kiedy czeka na poród, to się martwi, boi, przeróżne stresy przeżywa, a potem o wszystkim zapomina i cieszy się, widząc ten cud Boży, dziecko, które wyszło z jej łona. Także tej radości wam zazdrościmy, cieszymy się razem z wami i wielkie, wielkie gratulacje dla matki i ojca.
Chciałam tylko nadmienić, że Marek Dybacki ogląda każdy nasz program, także to jest ogromna zachęta. Jest przecież różnica czasowa, ale Marek wstaje rano, ogląda codziennie, także wielki szacun, że pomimo teraz też tego trudniejszego okresu dajesz radę oglądać Idź Pod Prąd.
To nas zagrzewa, żeby każdego dnia nadawać z pełną mocą, radością, zaangażowaniem, bo wiemy, że właśnie takich widzów mamy po drugiej stronie. To dla was, stąd dla nas jest przywilej wam służyć.
Kolejna dobra wiadomość, bo już za dwa dni startujemy z konferencją kreacjonistyczną online w czwartek 30 kwietnia. Jeszcze można się zapisać zjazd.chrześcijan@ispodprat.pl. Gość główny to Erik Hovind, współtwórca filmu Genesis, Raj utracony z Creation Today, także wspaniała okazja posłuchać go na żywo. Zachęcamy Was do udziału w konferencji, koszt to 20 zł.
A film już można obejrzeć. Jest informacja na naszej stronie internetowej ispodprat.pl. Tam są szczegóły, w jaki sposób można sobie wypożyczyć ten film do obejrzenia, na jakiej platformie, jak to się nazywa?
Na Vimeo. Wszelkie informacje znajdziecie na czacie ispodprat.pl na naszej stronie. I mam informację, że ponownie startujemy z naszym kanałem na Vimeo, gdzie również będą dostępne nasze materiały nadawane w Ispodprat TV. Link znajdziecie w opisie programu. Możecie przekazać również 1% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. Teraz na planszy znajdziecie numer KRS i wszelkie potrzebne szczegóły. Zachęcamy Was do tego. Mam jeszcze informację.
Przypominam, że Fundacja Twój Ruch to można powiedzieć młode pokolenie środowiska Idź Pod Prąd. Wpłacając czy przeznaczając ten 1% tej daniny z podatku dochodowego, dajesz możliwość młodym ludziom szkolenia się w zakresie pierwszych kroków w dziennikarstwie, w mediach, robieniu filmów, swoich materiałów i tak dalej. Za to, co wpłaciliście w tym roku, naprawdę wyposażyliśmy tutaj młodzież z Fundacji Twój Ruch w taki sprzęt, którego normalnie byśmy nie kupili. Na przykład kupiliśmy profesjonalny tak zwany żuraw, taki wiecie co, na różnych imprezach można tak kamerą jeździć nad głowami, czyli kran tak zwany. No nigdy by nam to nie przyszło do głowy, ale młodzież, a nawet jeden z takiej troszkę podrośniętej młodzieży stwierdził, słuchajcie, ja tak zacząłem pracować na suwnicy, ale tak całe życie to marzyłem, żeby właśnie ze tym kranem pojeździć. Także takie
także
rzeczy.
Także dzięki Waszemu wsparciu my możemy spełniać nasze marzenia. Oczywiście Wam w tym służyć. I taka tylko dygresja, że niedawno właśnie minęło 8 lat, odkąd ruszyliśmy z portalem Twój Ruch, także już kawałek czasu, a ciągle są młodzi ludzie, którzy chcą zmieniać świat, także gorąco Was
zachęcamy
do wsparcia.
Cały czas mówimy o rozszerzeniu naszej oferty. Ten kierunek publicystyczny cały czas realizujemy, ale marzy nam się produkcja filmowa. Mamy już na koncie kilka takich wideoklipów, może jakiś, który moglibyśmy dzisiaj, może A mury runą i tak dalej. Może ten poproszę,
poprosimy,
żebyście
po
zobaczyli mniej więcej, no, co nasza młodzież już zaczęła robić. Marzy nam się pełnometrażowy film.
A, ja przypominam, że o 20.30 codzienne studium Biblii w czasie zarazy List do Galacjan zapraszamy serdecznie. Przypomnę, że na stronie ispodprat.pl znajdziecie notkę burmistrz Brwinowa. Rząd zmusza samorządy do łamania prawa. Podawajcie dalej, niech się niesie. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, temat Matka Kościoła, a później klip Mury. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję Ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu.
I do zobaczenia już po godzinie 18.
Czy wyobrażacie sobie, że w Piśmie Świętym, to mówię do tych, którzy troszeczkę już Pismo Święte znają, jest jasno stwierdzone, że my mamy matkę? No oczywiście każdy z nas ma rodzoną matkę, nie o to tu chodzi. Nie chodzi też o to, co Jezus mówił, że dla Niego ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są matką i braćmi, w tym sensie są bliskimi. Czy wiecie, że w Piśmie Świętym jest fragment, który mówi, że Kościół, wszyscy chrześcijanie razem mamy matkę? No, niektórzy zaczynają się już poważnie niepokoić, że ogłoszę tu jakiś dogmat o Matce Boskiej. Nie, otwórzcie sobie list do Galacjan. Tu stoi czarno na białym. Zobaczcie. 4:26. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Sprawdziłem w Grece, rzeczywiście pasuje. Zobaczcie. Nie kobieta, nie Maria, tylko Bóg używa tej frazy: nasza matka w stosunku do Kościoła, że matką Kościoła jest
Ojczyzna w niebie, do której zmierzamy. Ciekawe, nieprawdaż? Jak to się odwraca nasze ludzkie czy fałszywe teologiczne myślenie?
Runął,
Znasz już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza. Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.